Rozmowa kontrolowana.
Tak, zaczynamy. Dzień dobry, panie sędzio. Witamy z Sopotu. Widzi pan coś nadzwyczajnego w tym, że strona polska nie przedłuża kadencji naszym członkom przy Radzie Europy w Komisji Weneckiej, czyli Hannie Suchockiej i Krzysztofowi Drzewickiemu, czy to jest naturalna kolej rzeczy?
No taka całkiem naturalna to chyba nie jest, dlatego że pani Hanna Suchocka była tam wiele, wiele lat. I wydawało się jeszcze na początku tego roku, że jej mandat zostanie przedłużony. No ale nie ma też w tym nic nadzwyczajnego, że się zmienia reprezentacja. No,
byliby tacy, którzy powiedzieli, że od 91 roku to już długo,
tak,
może za długo.
Tak. No ale między innymi dlatego miała tę silną pozycję wiceprzewodniczącej Komisji Weneckiej, prawda? Bo sobie swoją postawą, swoją pracą tę pozycję wyrobiła. Na pewno obecnym sędziom będzie bardzo trudno, że tak powiem, zająć jej miejsce.
Bogusław Banaszak i Mariusz Muszyński to są nasi kandydaci do tak, tej Komisji Weneckiej. Tak. Pan zna osoby, tych prawników. Tak. To będą godni reprezentanci w Komisji Weneckiej?
No, chciałbym, żeby tak się zachowywali, chociaż no, trudno mi teraz cokolwiek powiedzieć. Dajmy im szansę.
Dajmy im szansę. Jutro Parlament Europejski ma przyjąć rezolucję w sprawie Polski. To oczywiście wokół sporu o Trybunał Konstytucyjny. Co to da? To nic nie zmieni.
No nic nie zmieni w takiej warstwie bezpośrednio politycznej, prawda? Ale kropla drąży skałę. To ten kolejny krok, który no, pokazuje, że Polska jest bardzo ważnym elementem całego porządku zachodniego. Tu nie chodzi tylko już nawet o Unię Europejską, ale w ogóle o cywilizację zachodnią, tak? Bo w tej Komisji Weneckiej są przecież i przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Kanady. Więc to jest taki organ, który właśnie dba o standardy w tym naszym kręgu kulturowym, cywilizacyjnym.
No dobrze, ale rozumiem, że to chodzi o to, żeby to była forma skutecznego nacisku. Tylko jak patrzę na sytuację w Polsce, to ja nie widzę takiej odpowiedzi na skuteczny nacisk zewnętrzny.
No tak, no bo większość rządząca po prostu kopała się na swoich pozycjach, tak. I
a mniejszość opozycyjna
na to,
nie?
Mniejszość opozycyjna, no mniejszość opozycyjna właściwie no niewiele może zrobić w tej sytuacji, nic właściwie nie może zrobić, prawda? Może tylko protestować, może wnosić jakieś projekty, prawda? Ale nie ma to żadnego przełożenia na rzeczywistość, prawda? I prawnoustrojową. No taką mamy sytuację. Tak prawdę mówiąc, ta większość parlamentarna to też mam takie wrażenie, jakby ona nie istniała, no bo prawda, wszyscy mówią jednym głosem, wszyscy się tak samo zachowują.
Jak to większość?
Jakby nie ma tam żadnych wątpliwości, prawda? Pamiętam z nauki filozofii takiej podstawowej, jak Kartezjusz mówił, że myślę, więc jestem. A dlaczego myślę? Bo wątpię, więc jestem. Więc skoro wątpię, to znaczy, że jestem, tak? A tutaj nie ma żadnej wątpliwości, tak? Żadnych wątpliwości politycznych, przynajmniej oficjalnie zgłaszanych. To tak jakby ich nie było, tej większości nie było. Jest jeden człowiek, który rządzi całą tą większością. Nie wiem, jak długo to potrwa. Myślę, że to jest nie do wytrzymania także i dla tego klubu. Wcześniej czy później zaczną się jakieś pęknięcia, jakieś wątpliwości właśnie. No i mam nadzieję, że ten rozsądek zacznie zwyciężać.
Pan tu politycznie i filozoficznie, a ja bym chciała tak właściwie praktycznie porozmawiać. Ja bym postawiła taką tezę, że Trybunał Konstytucyjny w Polsce nie istnieje już.
No, można tak powiedzieć, dlatego że ja przynajmniej jest sparaliżowany całkowicie, bo wydaje orzeczenia, tylko te orzeczenia mają połowiczne znaczenie, bo one mają znaczenie dla świata prawników, prawda? One będą miały znaczenie dla świata prawników, no ale nie dla rządzących, prawda? W związku z tym mamy do czynienia z takim patem. Albo raczej, no, kozak trzyma tatarzyna, a tatarzyn też za łeb trzyma. Tu mamy taką klasyczną sytuację. Ten pat się będzie chyba długo jeszcze utrzymywał.
No dobrze, ale jaki to ma bezpośredni wpływ na życie, nie wiem, Kowalskiego? Bo Kowalski chyba takiego bezpośredniego wpływu nie widzi. No, ani w takiej bliższej, ani dalszej perspektywie.
Może ten, który nie ma bezpośrednio do czynienia z porządkiem prawnym, ale jeśli na przykład Kowalski miał sprawę jakąś podatkową, prawda, i zaskarżył do sądu administracyjnego i ta sprawa się tam toczy i sąd na przykład administracyjny doszedł do wniosku, czy jakiś inny sąd, że w sprawie tego Kowalskiego istnieje poważny problem konstytucyjny, który powinien być rozstrzygnięty przez sąd, przez Trybunał Konstytucyjny, prawda? No to zwróci się do tego Trybunału Konstytucyjnego i Trybunał Konstytucyjny tym orzeczeniem tutaj, że tak powiem, będzie oddziaływał bezpośrednio na jego sytuację. Bo w Trybunale jakie są sprawy? Głównie podatkowe, związane z ubezpieczeniami. Te spory polityczne, które tak ogniskują świat polityczny, to jest pewien margines, powiedziałbym, może 5% wszystkich spraw w Trybunale. Natomiast większość to są sprawy dotyczące właśnie tego Kowalskiego, tylko media nigdy nie potrafiły pokazać tej bezpośredniej zależności pomiędzy moją kieszenią na przykład, a kieszenią pielęgniarki, która spodziewała się podwyżki 203 zł tam wiele lat
trochę
temu.
Pokazywały,
a orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego.
Pamięta pan orzeczenie w sprawie OFE? No, to było dosyć głośne.
Chociaż tak, ale tutaj ten Kowalski może bezpośrednio nie czuł, prawda? Natomiast 2 miliony ludzi chyba jednak poczuło, prawda, że przesuwa się im jakieś środki. Zresztą może inaczej. Na pewno ci, którzy się rozwodzili, prawda, i dzielili majątek dorobkowy, to na pewno się zorientowali, że dzieliło się także wtedy, kiedy jeszcze mieli swoje udziały w OFE, także udziały w OFE, prawda?
No dobrze, ale w tym stanie rzeczy, którym dzisiaj mamy sparaliżowany Trybunał, to ja sobie wyobrażam, że w praktyce takie sądy nie będą zadawać pytań Trybunałowi Konstytucyjnymi.
Będą zadawały, absolutnie.
No chyba, żeby odsunąć od siebie decyzję, bo przecież mogą nigdy nie uzyskać odpowiedzi.
Nie, dostaną odpowiedź dostaną, wyrok nie zostanie. Na przykład Trybunał powie, że coś jest zgodne z Konstytucją, prawda? To orzeczenie nie musi być opublikowane w Dzienniku Ustaw, prawda? Tam się publikuje tylko orzeczenia, w których się stwierdza niezgodność z Konstytucją, prawda? A orzeczenia o zgodności z Konstytucją mają też olbrzymie znaczenie. Poza tym liczy się nie tylko sentencja wyroku, ale także uzasadnienie, prawda? Tam jest czasami wyłożona pewna filozofia, pewien sposób patrzenia, interpretowania prawa. Także orzeczenia Trybunału będą miały zawsze znaczenie. Nawet w tej sytuacji.
No, słyszymy o tym, że poszczególne sądy deklarują, że będą stosować orzeczenia mimo ich niepublikowania. Ale to ja sobie mam wyobrazić, że teraz tak, sąd w Gdańsku będzie się stosował, a sąd w Elblągu nie, a sąd w Toruniu to właściwie to ja nie wiem. Co to jest za sytuacja prawna?
No niezdrowa, ale też tak jest, że nawet w normalnych warunkach jeden sąd inaczej interpretuje prawo, a drugi jeszcze trochę inaczej, prawda? Więc tutaj Trybunał Konstytucyjny wprowadzał pewien porządek, jakby pewną jasność czy do tej interpretacji. I to się będzie nadal utrzymywało, ponieważ sędziowie będą czytali orzeczenia Trybunału, nawet te niepublikowane w Dzienniku Ustaw, bo będzie...
Czy to nie będzie jakiegoś dualizmu albo nawet poli
grozi. To grozi szczególnie w administracji, prawda? Bo administracja będzie działała na, że tak powiem, polecenie swojego zwierzchnictwa. I tutaj może dojść do rozdźwięku, ale jeśli sprawa trafia do sądu, na przykład sądu administracyjnego w wyniku zaskarżenia jakiejś decyzji administracyjnej, no to tu możemy być raczej spokojni, że ten sąd administracyjny będzie kierował się orzeczeniami Trybunału, także wydawanymi teraz, po 9 czy po 22 grudnia.
Skoro mamy taki pad, bo ewidentnie mamy pad, to myślę sobie, że może nie jest nam potrzebny Trybunał Konstytucyjny. Pan wczoraj podczas spotkania w salonie młodopolskim imienia Arama Rybickiego powiedział, że bez sądu konstytucyjnego konstytucja nie jest jakby aktem normatywnym.
Ja trochę inaczej powiedziałem. Sąd konstytucyjny musi być, tak? Tylko tę funkcję sądu konstytucyjnego może pełnić, tak jak w większości krajów europejskich, Trybunał, specjalny sąd konstytucyjny powołany tylko do rozstrzygania, czy prawo jest konstytucyjne, czy nie, ale mogą to być to także, kontrola konstytucyjności może następować poprzez działalność normalnych sądów, tak jak właśnie w Skandynawii czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie każdy sędzia może stwierdzić, że coś jest niezgodne z konstytucją, prawda? Ale w ten sposób rodzi się też większy bałagan, bo ten model sądownictwa europejskiego, który my mamy w Polsce, to jest model, który uwzględnia wszystkie doświadczenia, które przeszły sądy konstytucyjne w świecie, prawda? Bo sądownictwo konstytucyjne w Polsce jest rzeczą stosunkowo świeżą. Natomiast w Stanach Zjednoczonych to liczy się go już na 250 lat, prawda? A w Europie Zachodniej na co najmniej 60, 70 w Austrii, to pierwszy sąd konstytucyjny w Austrii powstał w latach 20, prawda? Więc te doświadczenia wydarzenia europejskie, światowe zostały tutaj podsumowane w Polsce w postaci tego bardzo nowoczesnego, bardzo dobrze skonstruowanego Sądu Konstytucyjnego, który no, był na tyle skuteczny, na tyle, że tak powiem, był trudny do połknięcia przez polityków, że w końcu doszło do takiego
konfliktu. No dobrze,
konfliktu.
Ale dzisiaj mam takie wrażenie, że zaufanie społeczne, nikt może tak dokładnie tego nie bada, zarówno do tych polityków, z jednej pewnie i drugiej strony, tak. Bo oni są zawsze po jakiejś stronie, ale także do sędziów, i to nie tylko sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jest poważnie nadszarpnięte. Czy to nie jest tak, że sędziowie i politycy sami sobie winni, znaczy sami w jakimś sensie zgotowali tę sytuację?
No, myślę, że Trzecia Rzeczpospolita za małą wagę przywiązywała do budowania odpowiedniej pozycji sądownictwa. Ja się z tym zgadzam.
Pozycji sądownictwa, a nie pozycji obywatela wobec sądownictwa?
Też. To wszystko się tutaj zakłada. Ja uważam, że sędziami powinni zostawać ludzie, którzy mają nie tylko odpowiednią wiedzę, ale także i doświadczenie. Moim zdaniem i jakąś ustabilizowaną sytuację życiową. Uważam, że sędziami powinni zostać ludzie, którzy mają co najmniej 40 lat. I mówię to jako ktoś, kto przeszedł taką normalną drogą od studiów poprzez aplikację, asesurę, prawda, i orzekanie w sądzie powszechnym, w sądzie rejonowym czy powiatowym jeszcze kiedyś, prawda. Uważam, że tacy młodzi ludzie, którzy trafiają bezpośrednio po studiach w te wiry, po prostu nigdy nie będą odpowiednio odcieszyli się odpowiednio wysokim autorytetem w społeczeństwie, właśnie z uwagi na brak tego doświadczenia. Także tutaj my ciągle trochę sędziów ustawiamy w tych strukturach państwowych jako urzędników, którzy no, zdobywają kolejne szczeble kariery, awansują, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To jest taki model właśnie XIX-wieczny sędziego, który mamy w Polsce. I to trzeba zmienić po prostu.
Ale jak to zmienić właśnie, żeby to starsi ludzie mogli być tylko sędziami? Bo ja z drugiej strony słyszę na przykład bardzo pochlebne opinie ze strony adwokatów, więc ludzi nie ze środowiska sędziowskiego, że jest podobno dużo bardzo ciekawych, młodych, ambitnych i dobrych młodych sędziów.
No tak, ale to wszystko się dzieje w ramach tego jednego środowiska, prawda? Natomiast ludzie, którzy przychodzą do sądu, no, którzy spotykają się na przykład z niekorzystnym dla siebie rozstrzygnięciem, prawda? Jak mają do czynienia z jakimś młodym sędzią, młodą osobą, prawda? No to ten autorytet, myślę, nie jest wtedy wysoki, tak? Natomiast jak mieli z drugiej strony człowieka w odpowiednim wieku, prawda? Który zna jakby ich problemy, czy mogą przypuszczać, że zna ich problemy życiowe, na przykład rodzinne, prawda? No to trochę inaczej by się wtedy także i patrzyło na te orzeczenia.
Pan mówi o sądach powszechnych, ale przecież też mamy tutaj, bo o tym rozmawiamy, o sądzie konstytucyjnym, czyli o Trybunale Konstytucyjnym, no, który nie mniej, nie więcej wpisał się po prostu centralnie w polską politykę.
No wpisał się dlatego, że to jest takie ciało, które musi być odbierane politycznie. Dlaczego? Dlatego, że ocenia prawo, a prawo jest pewnym rezultatem, czy raczej ustawy, prawda? Ustawy, rozporządzenia są rezultatem pewnej pracy politycznej, prawda? Znaczy nie chodzi mi tutaj o grę partyjną, ale o poszukiwanie tego właściwego rozstrzygnięcia ze względu na dobro wspólne, a politycy różnie to dobro wspólne interpretują, prawda? No i naraz przychodzi Trybunał i mówi, nie mogliście tego zrobić, bo to jest niezgodne z Konstytucją, tak? I tu się rodzi ten konflikt, prawda? I te konflikty są wszędzie, na całym świecie, prawda? Sądy konstytucyjne są pod taką presją, no ale trzeba się nauczyć z tym żyć, prawda?
No dobrze, a co jest Pana zdaniem przed nami? Czy jest możliwy, mówi się, kompromis co do Trybunału Konstytucyjnego, co do jakby jego umocowania? Jarosław Kaczyński poinformował ostatnio, że będą podjęte w Sejmie prace nad nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym.
No nie się toczą nowe prace nad nową ustawą, ale musimy też pamiętać, że w tej chwili punktem centralnym jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca i kolejne orzeczenia, prawda?
Bo to, nieopublikowane.
To orzeczenie musi być opublikowane, bo nawet gdybyśmy, powiedzmy sobie, założyli, że któregoś dnia cały Trybunał Konstytucyjny poda się do dymisji, a oczywiście tego nie radzę i nie życzę, i wyszli z Trybunału, to oni ze sobą tych orzeczeń nie wyniosą. One są po prostu w systemie. One muszą być respektowane i dlatego świat tak zareagował mocno, prawda, zarówno przedstawiciele Unii Europejskiej, Rady Europy, jak i Stanów Zjednoczonych. Co wy robicie, Polacy? Przecież to jest wyrok wydany w imieniu waszego państwa. Ten wyrok jest w systemie, jego się nie da wyrzucić, tak? Więc wcześniej czy później te wyroki będą opublikowane. Albo opublikuje to ten rząd, albo następny. Ale jakiś rząd to opublikuje. Przecież nie będzie tak, że 10 lat będzie ten rząd, prawda?
No nie wiem, to tego nie wiemy ani ja, ani
no
pan.
Nie, jest pani przekonana, czy pani wątpi, że ten rząd będzie 10 lat jeszcze rządził?
Nie mam pojęcia, ile będzie rządził ten rząd. Ostatni rząd rządził 8 lat. Czyli no. Co, mówi pan, że pana zdaniem do kolejnych wyborów i do kolejnej zmiany ekipy rządowej nie będzie pracy
Trybunału? Ja myślę, że to się stanie lada moment, lada tydzień, że jednak rządzący opublikują ten wyrok. No po prostu nie mają wyjścia, bo nie ma jak go wyrzucić z systemu. Już nawet słyszałem, że ten zespół, który został powołany przez marszałka Sejmu prawda, do przygotowania stanowiska wobec stanowiska Komisji Weneckiej, szukał takiego rozwiązania, żeby prezes Trybunału mógł od razu do systemu, bo Dziennik Ustaw jest przecież i wirtualny, żeby miał klucz i wejście, żeby tam mógł te wyroki ogłaszać, żeby jakby zdjąć to odium.
Kukiz 15 też proponuje, żeby Trybunał sam publikował te wyroki.
No oczywiście i tak powinno być.
Panie sędzio, tylko kwestia publikacji to jest jedna kwestia. Ja rozumiem, że teraz podstawowa, ale to nie jest kwestia tylko opublikowania wyroku. Jeszcze trzeba ten wyrok, powinno się go jakby realizować. A z tym też na etapie, w ciągu tego, co się stało w ostatnich miesiącach, też tego nie było.
Ja tu byłbym spokojniejszy, prawda? Tutaj polityka naprawdę chodzi o ten symbol, prawda? Oni tak rozumują, jak znam ten świat. Jak opublikujemy ten wyrok, to ludzie odbiorą, że żeśmy ulegli. To nie możemy ulec, nie możemy się cofnąć, tak?
No tak jest w polityce.
Nie, tak nie jest w polityce.
Tak jest w polskiej polityce.
Polityka polega na tym, że działamy w ramach porządku konstytucyjnego. Jeśli w konstytucji jest napisane, że wyrok Trybunału jest ostateczny i podlega, jest ostateczny i powszechnie obowiązuje, to znaczy, że należy go szanować, prawda? Bo inaczej po prostu zawieszamy na kołku konstytucję. Konstytucję zawieszamy. Jeśli nie szanujemy wyroków Trybunału, to zawieszamy na kołku konstytucję. Bo tak jakbyśmy na przykład nie szanowali wyroków sądów karnych, tak? To musieli powiedzieć, aha, no to zawiesiliśmy na kołku kodeks karny. To tylko przestępcy mogą się cieszyć, tak?
A kiedy pan mówi, że to się nie stanie przy kolejnych wyborach tylko za chwilę, to na co pan liczy? Że coś się zmieni?
Ja liczę na rozsądek. Liczę na rozsądek po prostu, bo jedyna rzecz, jaka została sprawiedliwie rozdzielona, jak ktoś powiedział, to rozsądek. Bo nikt jeszcze nie spotkał człowieka, żeby się użalał na swój brak rozsądku, tak?
No, tylko ten rozsądek pewnie jest różnie rozumiany. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję.
Do usłyszenia i do zobaczenia.
Rozmowa kontrolowana.